Przesłaniem na ten wielkanocny poranek jest druga część usługi z minionego tygodnia pod tytułem Gdy Jezus przychodzi. Gdy Jezus przychodzi. Za moment zacytuję fragment, który przewodzi nam w tym rozważaniu. Kiedy tydzień temu rozpoczęliśmy ten temat, mówiłem o tym, jak Jezus pojawił się, jak przyszedł, aby dać ludziom zbawienie. I jak to zbawienie niezmiennie trwa, ciągle jest dla każdego z nas, nawet kiedy błądzimy, nawet wtedy, kiedy przechodzimy przez różne doliny naszego życia. Mówiliśmy o tym, jak Jezus przyszedł, aby odnieść triumf nad mocami ciemności. Mówiliśmy, jak Jezus przychodząc rozprawił się z chorobą i niemocami naszymi. Dzisiaj chciałbym kontynuować i wierzę, że to, co dziś powiem, będzie takim świątecznym błogosławieństwem dla nas, będzie zachętą dla nas, będzie inspiracją do zwycięskiego duchowego życia. Wierzę, że Pan też będzie przemawiał i do tych, którzy odsłuchują nasze przesłania niedzielne. Otrzymuję wiele podziękowań, e-maili, a także różnego rodzaju słów podziękowania na portalach, na których jestem, za słowo, za kazanie, za przesłanie, za zbudowanie, które otrzymali ludzie. Dzięki Bogu za to. Dla tych właśnie celów zwiastujemy, aby Słowo Boże poszerzało swoje granice. Amen. Aby docierało do wielu, wielu ludzi. Powiedziałem tydzień temu, że obecność Jezusa w życiu człowieka zmienia wszystko. Jesteśmy tego typu kościołem, który musi w to wierzyć i musi tą prawdę zaakceptować. Jeśli mówimy, że Jezus żyje w nas, jeśli składamy świadectwo, że przyjęliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to Jezus, który żyje w nas, zmienia wszystko. Jezus czyni różnicę. Jest niemożliwe, by być dalej takim samym człowiekiem, jak się było, gdy Jezus przychodzi do naszego życia. On przemienia nasze wartości, On ukierunkowuje nasze pragnienia, On zmienia także nasze postępowanie. Zaczyna objawiać poprzez nasze życie swoje życie. Jezus czyni różnicę. Każdy człowiek, który wyznaje, że Jezus jest Panem, że Jezus przyszedł do jego życia, doświadcza skutków jego obecności. To tak jak z dziećmi, które pojawiają się i przychodzą w życiu małżonków, młodego małżeństwa, które może jakiś czas żyło same ze sobą. Wiecie, że można się przyzwyczaić do takiego życia sami ze sobą. Kiedy wszystko jest poukładane, ma swój porządek, wiemy, jak to funkcjonuje i nagle pojawiają się dzieci, a nie daj Boże jeszcze bliźniaki, dwójka naraz, potrafią wywrócić wszystko do góry nogami. Po prostu przestawiają wszystkie nasze wartości, wszystko się zmienia. Już nie wszystko jest na tym samym miejscu, już nie tak wygląda nasz codzienny dzień, już zupełnie inaczej wszystko przeżywamy i wszystko się dzieje. To takie bardzo może płytkie porównanie, bo gdy Jezus przychodzi, przynosi tyle pozytywnych skutków, że nasze życie tak naprawdę jest przewrócone do góry nogami. Wszystko się zmienia. Inaczej się zachowujemy, inaczej postępujemy, inne mamy pragnienia. Ludzie, którzy żyją Jezusem, ich ciągnie do zboru, do wspólnoty, do braci, do modlitwy, do kościoła. Chcą być tam, gdzie imię Jezus jest głoszone. Jezus czyni różnicę w ich zachowaniu, w mowie, we wpisach na blogach, w zdjęciach na Facebooku, we wszystkim, co robimy, przejawia się obecność Jezusa, bo Jezus jest niesamowity. Jestem zobligowany jako duszpasterz, jako pastor mówić o tym, bo Jezus wnosi różnicę, bo On jest naszym centrum. Jego głosimy, nie głosimy żadnej organizacji, denominacji, nie głosimy niczego innego prócz Jezusa. Jezus jest Panem i On jest w naszym życiu. Amen. Dlatego warto sobie przypominać, co wnosi, co się dzieje, gdy Jezus przychodzi. Czytaliśmy fragment z Ewangelii Jana. Dwa wersety. 16 i 17. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna jednorodzonego wydał, posłał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądzić świat, lecz aby świat przez Niego był zbawiony. W tym tygodniu postu i modlitwy mówiliśmy, gdy modliliśmy się o rodzinę. Mieliśmy taki wieczór, gdy modliliśmy się o rodziny nasze, o naszych bliskich. I powiedzieliśmy sobie wyraźnie, jeśli Bóg umiłował świat, umiłował wszystkich ludzi, to gdy modlimy się o ludzi, musimy także ich miłować. Nasza modlitwa jest nieskuteczna, jest tylko sloganem, rytuałem religijnym, jeśli nie ma w niej miłości. Jeśli nie ma w niej miłości Chrystusowej, miłości Bożej. Bóg umiłował świat, wszystkich ludzi. I Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Posłał Syna swego, aby każdy, kto uwierzy, nie zginął, a każdy może uwierzyć. Każdy, kto utonął w największym bagnie grzechu, może prowadzi najbardziej wyuzdane, niemoralne życie. Każdy może uwierzyć, bo Bóg go umiłował. Bóg jest miłością, a Jezus jest przyjacielem grzeszników. Każdego może zbawić. I nie potępia, ale zbawia. Przyszedł, aby zbawić. I dzisiaj chciałbym kolejne kilka myśli, tak naprawdę pozostałe cztery, przedstawić bardzo krótko, abyśmy wzięli do swojego życia to przesłanie. Co się dzieje z nami, kiedy przychodzi Jezus? I dzisiaj tą czwartą myślą, którą chcę przedstawiać, to myśl, która brzmi tak. Przyszedł, aby wyzwolić człowieka ze zniewolenia i opętania. Gdy Jezus przychodzi do naszego życia, to w tej dziedzinie czyni nas wolnymi. Może kilka zdań, może kilka słów wstępu. Kochani, my ciągle musimy być świadomi tego, że diabeł kocha zniewalać. Och, jak on to lubi. Och, jak on kocha zniewalać ludzi. To jest dla niego największa pasja i jego największa misja. Zniewalać ludzi. Jego cieszy, gdy może kogoś złapać i trzymać w niewoli. Dlatego Biblia uczy nas, że my do wolności jesteśmy powołani. Biblia uczy nas, że Pan Jezus przyszedł, Syn Boży przyszedł, aby każdy, kto w Niego uwierzy, był wolny. Kogo Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnym będzie. Amen? Czasami robi to przez różne środki. Ma takie narzędzia, które z łatwością ludzie, człowiek akceptuje. I tak naprawdę mówimy, no dobra, to przecież nie jest takie złe. Wszyscy to robią, wielu to robi, wielu ma z tym problem, dlatego okej, no jakoś żyją, a więc ja też jakoś żyć będę. My nie jesteśmy powołani, aby żyć jakoś. My jesteśmy powołani, aby żyć zwycięsko, aby żyć po Bożemu, aby żyć z Chrystusem. Bo Jezus przyszedł, aby nas wyswobodzić. On ma takie narzędzia, on je używa, chociażby nałogi, które zniewalają ludzi. To są jego narzędzia, to są jego haczyki, nikotyna, alkohol, narkotyki, leki, środki odurzające. Są narzędziami w ręku diabła. Powiem od razu tak, to nie jest tak, że diabeł siedzi w każdej tabletce. To nie jest tak, że diabeł siedzi w każdym kieliszku wódki. To jest zły obraz. Diabeł używa tych narzędzi, aby zniewolić człowieka. Oto one powstały na tej ziemi, zostały stworzone, aby człowieka trzymać w niewoli, aby człowieka trzymać na smyczy. I diabeł kocha zniewalać i lubi trzymać ludzi na smyczy. Ostatnim hitem jego są właśnie leki, jest lekomania, jest związanie lekami. Ludzie są zniewoleni lekami, także ludzie są zniewoleni różnego rodzaju jedzeniem, niezdrowym jedzeniem. Ktoś nazywa to świństwami, które ludzie jedzą. I trzyma ludzi na smyczy poprzez zniewolenie, którzy później chorują, mają problemy ze sobą, ze zdrowiem i tak dalej. Diabeł będzie używał wszystkiego, bo diabeł kocha zniewalać i niszczyć człowieka. On nienawidzi Bożego stworzenia. On nienawidzi Bożego stworzenia. Gdy Jezus przychodzi, czyni z nas swoją świątynię. Dlatego musimy głosić Jezusa, aby jak najwięcej ludzi stawało się świątynią Jego. Aby Jezus mógł zamieszkać w sercach naszych. Aby Jezus mógł wypełnić nasze życie. Po to On przyszedł. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówił o tym. Czyż nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? kiedy Boży Duch mieszka w was, kiedy przyjmujemy Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I tam także apostoł Paweł zachęca, że to jest szczególne miejsce. Mówi, jesteście świątynią Bożą. Jestem Bożą świątynią. To jest Boża świątynia. A więc nie niszcie Bożej świątyni. Wnosi apel do Kościoła. To jest już nie tylko wasze ciało, wasz futerał na przeżycie, ale stajecie się Bożą świątynią. Oto Bóg zaczyna mieszkać w nas. Nie niszcie tej świątyni, bo ona jest cenna. Każdy jest cenny. Jesteście cenni. Dlatego Bóg chce, abyśmy dbali o świątynię. Dbali. Tak, bo w niej mieszka Pan. Bo w niej mieszka Jezus. A diabeł chce zniszczyć. To tak jak z tą świątynią rękami wybudowaną. Ileż to razy w historii czytamy, że została zburzona świątynia, nieprawdaż? Bo wrogowie, bo przeciwnicy Boży chcieli ją zniszczyć. Jak nie Babilończycy, to Rzymianie niszczyli Bożą świątynię. Dlatego Bóg postanowił zamieszkać w człowieku. Uczynił sobie z nas świątynię i mówi, ta świątynia będzie lepsza dla mnie. Zamieszkał w nas. Przychodzi do naszego życia. A kiedy przychodzi do naszego życia, przychodzi do tej świątyni, to pragnie uczynić ją wolną. Pragnie ją uwolnić. Pan Jezus ma moc nad wszelkim demonem i wszelkim zniewoleniem, które diabeł wnosi. Jeśli miał moc uwolnić opętanych czy opętanego, tu byli dwaj, opisuje ich Ewangelia Mateusza, z krainy Gadareńczyków, którzy zabiegli mu drogę, dwaj opętani. Jeśli czytamy o tym jednym opętanym, tam jest powiedziane, że w nim był cały legion demonów. Cały legion demonów. Ogromna ilość. Kiedy Pan Jezus spotkał tych dwóch opętanych, oni poczęli krzyczeć, cóż mamy z Tobą, Synu Boży, przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas. Wręcz demony Go rozpoznawały, bały się. Gdy Jezus przychodzi, demony się boją. Jeśli nie mamy legionów, to te małe nasze uzależnienia, problemy, związania także ma moc pokonać, bo Jezus ma moc pokonać legiony. Jezus ma moc wypuścić jeńców na wolność. A opodal od nich była wielka trzoda pasących się świń. Wtedy go demony prosiły, mówiąc, jeśli nas wypędzisz, to poszli nas w tę trzodę świń. I rzekł im, idźcie, a one wyszły, wyszedłszy, weszły w świnie. Oto cała trzoda, to stado ruszyło pędem po urwisku do morza i zginęła w wodach. A pasterze uciekli, poszedłszy do miasta, opowiedzieli wszystko, także i to, co się stało z opętanymi. A co się stało z opętanymi? Byli wolni. Czytamy o tym jednym w Ewangelii Marka, że później siedział u stóp Jezusa, normalnie ubrany, o zdrowych zmysłach, uśmiechnięty i mówił, pójdę Panie za Tobą i będę Cię naśladował i będę mówił o wielkim dziele Twoim. Jezus jest ciągle ten sam, ma tą samą moc, aby wyzwolić, gdy przychodzi. Gdy Jezus przychodzi, daje nam wolność. Kościele, nie musimy żyć w zniewoleniu. W czym tkwi problem? Oto moje przemyślenia. Żyjemy w społeczeństwie, które zaakceptowało przekonanie, że Bóg jakby uległ zmniejszeniu. W takim społeczeństwie żyjemy. Popatrzcie na społeczeństwo nasze. Popatrzcie na to, co ludzie mówią, co mówią media. W ich wyobraźni została stworzona wersja Boga miniaturki. A więc najlepiej się prezentuje w postaci jakiejś figurki, jakiegoś obrazu, jakiejś postaci Bóg wielki, Bóg miniaturka. Doszło do tego, że Bóg w naszym zrozumieniu, czy zrozumieniu naszego społeczeństwa jest bardzo ograniczony. Nie może wiele zrobić. Dlatego ludzie muszą robić wszystko. Oni biorą całą władzę i odpowiedzialność w swoje ręce. W takim świecie żyjemy. Dla wielu ludzi Bóg stał się prawie wszechmogącym Bogiem. Nie wszechmogącym. Prawie, może od czasu do czasu. Może kiedyś, może jak mu się zechce. Ale to nie jest tak, że ludzie żyją Bogiem, który jest wielki, który jest potężny. W księdze Izajasza proroka czytamy, oto ręka Pana nie jest krótka, aby mogła pomóc. A Jego ucho nie jest przytępiałe, aby nie usłyszało. Bóg, który niewiele może, wyparł tego niezwyciężonego, wielkiego, potężnego Boga. Bóg miniaturka zaczął rządzić w sercach ludzkich. Dlatego ludzie przestali spodziewać się cudów. zaczęli ograniczać jego działanie, zaakceptowali swój stan, szukają pomocy i jakiegoś wyzwolenia, jakiejś ingerencji gdzie indziej, szukają różnych środków. Ale my wierzymy w niezwyciężonego, nieskończonego, wszechmocnego, który nie został zredukowany do przeciętnego i pospolitego Boga, do małych wymiarów. Wierzymy w Boga wielkiego. Amen. Na życiu wielu chrześcijan, z przykrością muszę to stwierdzić, szron miernej wiary po cichutku osiadł na ich sercach. Niektórzy nawet nie nauczają wiary i nie nauczają cudów już więcej. Szron niewiary dotknął ich życia, ogarnął ich myśli, ogarnął ich teologię. Coraz częściej słyszy się o naszym małym Bogu w tym wielkim świecie. To tak jakby lew Judy został poskromiony, jasna gwiazda poranna straciła swój blask, róża sarońska została zdeptana pod stopami współczesnego krytycyzmu. Oby nasz Bóg zachował. Oby Kościół nigdy nie umarł. Potrzebujemy świeżego objawienia Boga, który sprawi, że On na nowo zajmie właściwe miejsce w naszym życiu. Wszechmogący oznacza, że wszystko może i jest w stanie uwolnić nas wszystkich więzów i ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Kiedy Jezus przychodzi, możemy być prawdziwie wolni. Halleluja. Dlatego musimy to zaakceptować. Bóg ma wielką moc. Jest niezwyciężony. Mój problem jest malutki w jego oczach. To on jest wielki. Czasami tak eksponujemy, tak adorujemy nasz problem, że staje się niemożliwym do rozwiązania. Czas, abyśmy adorowali Boga i widzieli Jego potęgę, Jego wielkość, Jego chwałę. Lew Judy nie jest poskromiony. Jasna gwiazda poranna świeci mocnym blaskiem. Róża sarońska jest przepiękna. To jest kwiat życia. Nasz Jezus Chrystus, Zbawiciel, nasz Pan. Kiedy On przychodzi, halleluja, kiedy Jezus przychodzi. Po drugie, kiedy On przychodzi, przychodzi po to, aby uciszyć burze i sztormy naszego życia. On ma niesamowitą władzę nad każdą zawieruchą, zawirowaniem. I bynajmniej, choć przykład biblijny jest o morzu i o sztormie morskim, to jest on użyty w formie parafrazy, podobieństwa. Bo tak naprawdę Jezus nie przyszedł, aby panować geograficznie, terytorialnie nad żywiołami natury, choć ma taką moc. Pan Jezus przyszedł do naszego życia, aby panować nad naszym życiem, nad naszymi sztormami, nad naszymi zawirowaniami, nad naszą burzą duchową, może rodzinną, może emocjonalną, jakakolwiek się pojawi. Przyszedł, aby uciszyć burzę. Takim środkiem do wzniecania burz w naszym życiu, różnego rodzaju stanów, jest strach. Jest strach. Kto zgasi ten ogień strachu, jest także zwątpienie. Kto zgasi ten ogień zwątpienia, jest także niepewność. Czasami się pojawia jak burza, jak jest tsunami do naszego życia. Nagle zaczynamy się bać, przychodzą lęki, obawy, zwątpienie, niepewność. Jesteśmy zagubieni. Kto rozpali wieczny ogień wiary? Kto to może zrobić? Gdy przychodzą takie sztormy i burze, tylko Jezus. Gdy Jezus przychodzi do naszego życia, nie musimy się bać. Nie musimy się bać. Gdy Jezus przychodzi, to lęk musi odejść. Oni nie mogą być partnerami. Można by powiedzieć, no tak, Jezus też się bał. Miał lęk. Miał lęk i strach tylko w jednym momencie. Kiedy padł na kolana w ogrodzie Getsemane i kiedy zostało mu objawione, jaki kielich musi wypić. Że musi wziąć cały grzech ludzkości. Że musi wziąć wszystkie plugastwa człowieka, które popełnił w całej historii ludzkości na siebie. Że musi wypić ten kielich grzechu, nieprawości człowieka. Wszystko w nim było. cała ohyda, cała niemoralność, cały grzech. To nie tylko były złe słowa, kłamstewka, czy jakieś małe nieposłuszeństwa. Tam było wszystko, cała niemoralność, całe wyuzdanie ludzkie, całe skrzywienia moralne. Wszystko, co robi dziś człowiek, wszystkie zboczenia, które towarzyszą ludzkości, wszystko było w tym kielichu. On wziął cały grzech na siebie. I powiedział: Panie, jeśli możliwe, żeby mnie ten kielich ominął, to będę Ci wdzięczny. Ale taki był Boży plan, aby Pan wziął na siebie wszystko i później poszedł na krzyż. Później umarł, później nie bał się śmierci, nie bał się cierpienia, nie bał się korony cierniowej. Wszystko wziął na siebie, on zwyciężył strach, on pokonał strach i dlatego gdy on przychodzi, on nie będzie żył w partnerstwie ze strachem w naszym życiu. Gdy Jezus przychodzi, lęki, niepewność, zwątpienia muszą odejść. Dlaczego? Dlatego, że lęk, zwątpienie paraliżuje nadzieję, podważa to, na co oczekujemy, tłumi naszą wiarę. Lęk nie jest wcale brakiem wiary. Jeszcze raz powtórzę. Strach, lęk w naszym życiu nie jest wcale brakiem wiary. Lęk wierzy, że stanie się coś złego. Że stanie się najgorsze. Nie to, co Bóg zaplanował. Coś zupełnie odwrotnego. Wierzy w nieprawdę. Uznaje, że Boże obietnice i plany dla mojego i Twojego życia nie powiodą się. To robi lęk. To robi zwątpienie. Że nasz przeciwnik zwycięży. Że Boża moc jest niewystarczająca we współczesnych czasach. Lub że działa tylko w życiu innych ludzi, ale nie moim. Wątpi w moc modlitwy. Zaczyna uważać, że cuda już dawno minęły. Powiem tak, z odwagą, bo kocham mojego Jezusa, że Pan Jezus pragnie przyjść i pragnie zdmuchnąć ten ogień strachu. Pragnie zdmuchnąć ogień zwątpienia, lęku i rozpalić w nas ogień zaufania i wiary. Pragnie to uczynić. W Ewangelii Marka 4 czytamy, 35 werset. I rzekł do nich owego dnia, kiedy nastał wieczór, przeprawimy się na drugą stronę. Opuścili więc lud, wzięli ze sobą tak, jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza. I fale wdzierały się do łodzi. Tak, iż łódź już się wypełniła. A on był w tylnej części łodzi. Spał na węzgłowiu. Budzą go i mówią: Panie, nauczycielu, nic cię nie obchodzi, że giniemy? 39 werset. I obudziwszy się, zgromił wicher. I rzekł do morza: umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza i rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi, lękliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? Pan Jezus chce przyjść i rozpalić ten ogień wiary, abyśmy nie byli lękliwi, abyśmy nie byli pełni zwątpienia, abyśmy ufali, że Bóg jest wielki, nie Bóg miniaturka, nie Bóg malutki, ale Bóg wielki, potężny. Różne pojawiają się sztormy i burze. A Jezus przychodzi uciszyć je wszystkie. Nie ma sztormu i burzy, która by przerosła Jezusa. Nie ma zbyt wielkiej, strasznej. I teraz, gdy my wierzymy, gdy Jezus przychodzi, taki Jezus przychodzi do naszego życia, który ucisza sztormy i burze w momencie naszego kryzysu i trudności, bo one przychodzą. Każdy je ma, ja także. Przychodzą momenty kryzysu, zwątpienia, przychodzi jakiś lęk, pojawia się jakaś obawa i próbuje nas zniewolić, próbuje nas ogarnąć, chce nas osiągnąć, chce nas wziąć w swoje posiadanie, posiąść. Kiedy przychodzi taka burza, taki sztorm, ci, którzy wierzą, którzy mu ufają, mogą doświadczać wyciszenia. Przychodzi Boże działanie. On jest, aby mi pomóc w momencie mojego kryzysu i trudności. Dlatego, że On przychodzi. Bóg mówi, że On mnie przeprowadzi. Będzie moim przewodnikiem, który wskaże mi drogę. Będzie mnie także chronił. Psalm 1 mówi, że pójdzie przede mną, będzie za mną, będzie z boku, podłoży rękę pode mną. Chcę zawsze mnie mieć na oku. Czasami jesteśmy tak jak te uparte dzieci, które nie chcą, aby rodzice miały je na oku. Oj, tylko nie rodzice na oku. Tak by się urwać z tego sznurka i tak pójść w taką wolność. Powiem wam, że jest dobrze, jeśli Bóg ma nas na oku. Jeśli patrzy na nas, jeśli widzi nas, i odsuńcie ten obraz, że Bóg patrzy na nas, widzi nas, aby nam dołożyć, aby nas pokarcić, aby nas tam posmagać. Nie, On przyszedł nie potępiać, ale zbawić. Jezus przychodzi, aby nam pomagać. On chce nam pomóc. On chce, abyśmy Mu dali przystęp. On chce, abyśmy pozwolili Mu przyjść, aby On mógł zaopatrzyć nas, bo On jest źródłem naszego zaopatrzenia. Pan Jezus przychodzi do naszego życia i zabiera z nieba, z tego centrum zapasów. Tam jest wszystko, czego potrzebujemy. I nigdy tam nie dociera żadna recesja ani kryzys. Tam nigdy nie braknie. Tam jest pełne zaopatrzenie non-stop, full wypas. Wszystko, czego potrzebujemy. Biblia mówi, że wszelkie błogosławieństwa niebios są nam dane wraz z Jezusem Chrystusem, kiedy On przychodzi. Boże Słowo zapewnia nas, że Pan zaopatrzy nas we wszystko. Problemem my jesteśmy. Nasza postawa, nasze życie, nasze słowa, nasze zwątpienia, nasze emocje, nasze kryzysy, nasze burze, które nie pozwalamy, aby Bóg rozwiązał, aby dał nam z nich wyjście. A więc Boże Słowo zapewnia nas, że Pan, który przychodzi, jest w stanie uciszyć wszelką burzę i wszelki sztorm w naszym życiu. Trzecia myśl. Kiedy Pan przychodzi po to, aby uleczyć nasze rozchwiane emocje. Gdy Jezus przychodzi, uwalnia człowieka od czasami nieopisanego przygnębienia i ponurego nastroju. Zdarzają wam się takie dni, kiedy mamy ponury nastrój, jesteśmy przygnębieni, jesteśmy rozbici emocjonalnie. Czasami przychodzi smutek. Zazwyczaj to widać, nieprawdaż? W domu, kiedy na co dzień jesteśmy ze sobą, w rodzinie, to widać, kiedy jest smutek, przygnębienie, kiedy są rozchwiane emocje, kiedy po prostu coś przeżywamy. To kolejny dowód na to, jak słabo jesteśmy skonstruowani. Mimo że człowiek jest doskonałym stworzeniem. Żaden naukowiec, żadne urządzenie, żaden robot nie może być porównany z człowiekiem. Nikt tego jeszcze nie osiągnął i wydaje mi się, że nigdy nie osiągnie. Nigdy nie skonstruują takiego czegoś jak człowiek. Bo to Bóg stworzył człowieka. Bo to Pan nas stworzył. Ale z powodu grzechu, z powodu upadków naszych, z powodu tego, co stało się z człowiekiem, z ludzkością, zostaliśmy rozregulowani, rozchwiani emocjonalnie. Towarzyszą nam te stany. I Jezus przychodzi, aby uleczyć nasze rozchwiane emocje. Tak jak jest w stanie uleczyć nasze choroby. Cały nasz smutek, przygnębienie, te rozchwiane emocje są jak para ciemnych okularów. Niektórzy ludzie lubią chodzić w ciemnych okularach. Zakładają sobie ciemne okulary. Jak się lata po świecie, to czasami się zastanawiam, po co oni na tych lotniskach w tych ciemnych okularach chodzą? Przecież tam słońce nie świeci. Lubią, siedzą w tych ciemnych okularach, siedzą w restauracjach w ciemnych okularach. Przez ciemne okulary wydaje się, że świat jest pogrążony w ciemnościach. Kiedy to ma miejsce w duchowym wymiarze, to takie chodzenie w takich duchowych, ciemnych okularach zabiera wszelką radość z powodu blasku świecącego na niebie słońca. Musimy sobie uświadomić, że ciemne okulary powodują iluzję. Dlatego mamy wrażenie, że nawet słońce traci swój blask. Po to je nosimy, tak? Ciemne okulary, specjalne szkła, które zabezpieczają przed tymi falami. Możemy patrzeć, kiedy jest zaćmienie słońca, rozdają specjalne okulary, aby patrzeć nawet na słońce. Choć normalnie nie potrafimy patrzeć, bo ten blask jest taki wielki, taki potężny. I tak chodzi o to w życiu człowieka, aby też w duchowym wymiarze chodził w takich ciemnych okularach i tak patrzył na Jezusa. Musimy wyrzucić te ciemne okulary. Musimy patrzeć na Jezusa otwartym sercem. Musimy Go widzieć takim, jakim On jest. On przychodzi, aby uleczyć nasze rozchwiane emocje. To sprawdza się w naszym życiu. Popatrzmy na taki przykład. Oto mężczyźni. Idą sobie mężczyźni. Faceci. Mają niesamowicie zachmurzone twarze. Są przygnębieni. To jest fakt. Ja teraz mówię o prawdziwym wydarzeniu. Są przygnębieni w drodze do Emaus. I idą sobie faceci. Są przygnębieni. Są smutni. Są załamani. Mają rozchwiane emocje. W drodze do Emaus. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Byli w rozsypce. Ponieważ nie znali prawdy. Wiecie, że jednym z głównych powodów bycia w rozsypce emocjonalnej, bycia przygnębionym, rozbitym, rozchwianym, jest brak poznania prawdy. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Halleluja. Oni nie znali prawdy. Założyli, a więc tak sobie to po prostu zakodowali. Jezus umarł, został pochowany i już nigdy go nie zobaczymy. Sądzili, że stało się najgorsze, podczas gdy w rzeczywistości było zupełnie inaczej. Tak jest w naszym życiu. Idziemy tacy przygnębieni. Jakby Pan Jezus umarł, już nie miał żadnej mocy. Nie ma Go, nikt mi nie pomoże, wszyscy mnie odrzucili, nikt mnie nie kocha, jestem zgubiony, a więc nie idę już do kościoła. Mam tego dość. Po co mi to wszystko? Droga do Emaus. Wiecie, czego nam trzeba? Aby Jezus stanął obok nas. To jest jedyna odpowiedź. Nie drugi człowiek, który cię pogłaszcza i powie, ale ci współczuję, tak mi przykro, że cię to spotkało. Ja też to przeżyłem, a więc chodźmy razem, założmy sobie grupę wsparcia. Będziemy się zachęcać, żebyśmy zupełnie nie poginęli. Nie. Potrzeba nam Jezusa. Potrzeba nam, aby Jezus stanął obok nas, aby Jezus przyszedł. Aby zmienił tą rzeczywistość. Tak naprawdę On był żywy, a na dostatek był blisko nich, był obok nich, był tak blisko, aby dotknąć ich rozczarowania i załamania. On był gotowy im pomóc. Bo Jezus przyszedł, aby zbawiać, nie potępiać. Wiecie, że takie właśnie wyglądają dni pełne rozczarowań i załamania bez Jezusa. Dzień bez Jezusa. Niech nas Bóg zachowa od dni bez Jezusa. Potrzebujemy Go cały czas, kiedy Jezus przychodzi. Ale to świadectwo się nie kończy. Kiedy poznali prawdę, czytajcie może dzisiaj po obiedzie z rodziną, 24 rozdział Ewangelii Łukasza, droga do Emaus, spotkanie dwóch mężczyzn, którzy idą smutni, przygnębieni z Jezusem. Poczytajmy sobie tą historię w domu, albo wieczorem dzisiaj. Jest niedziela, jest Wielkanoc, możemy tak Biblię poczytać razem z rodziną. Kościele. 24 rozdział Ewangelii Łukasza. Kiedy poznali prawdę, ich smutek natychmiast się rozwiał. Zupełnie inni faceci. A jego miejsce zajęła ogromna radość. Tam to jest napisane. Że oni się niesamowicie rozradowali, dlatego że prawda uwolniła ich z depresji i rozpaczy. Prawda ich uwolniła. Triumf prawdy to zwycięstwo nad chandrą i zgryzotą przygnębienia. Naszymi rozchwianymi emocjami. Bo Pan Jezus, gdy przychodzi, czyżby On był też w naszych oczach taki malutki, mało mogący? No Pan Jezus jest, no dobra, ale On nic z tym nie zrobi, ja taki po prostu jestem. Poczytajmy inny fragment. Jan 20. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, tam, gdzie uczniowie z bojaźnią przed Żydami byli zebrani, oni byli też smutni, oni się bali, byli pełni rozpaczy, nie mieli pokoju, byli rozchwiani emocjonalnie. Nie wiem, czemu wszędzie ci mężczyźni tacy byli, no nie wiem. No, teraz mnie to zastanowiło. Znowu mężczyźni, znowu uczniowie. Oj, faceci. Wystarczy do dentysty pójść, ja już wiem dlaczego. Przyszedł Jezus i stanął pośród nich i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. I co się z nimi stało? Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. Wszystko się zmieniło, gdy przyszedł Jezus. A, nagle, od ucha do ucha. Alleluja. Jezus jest. Pan jest. Uradowali się uczniowie, ujrzawszy Pana. I znów rzekł do nich Jezus, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. Jezus przyszedł do uczniów. Chciałby zrozumieli. Jestem z wami, a to robi różnicę. Kościele, Pan Jezus dziś mówi do nas. Słowo Boże dziś mówi do nas. Pan Jezus mówi, jestem z wami, a to robi różnicę. Powiedział do nich, chłopcy, a może nie, panowie, może moi umiłowani, o, tak będzie lepiej. Moi umiłowani, to chcę wam przekazać i to, co wam przekazuję, jest bardzo ważne. Spójrzcie na mnie. A potem powiedział, oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus, zanim powrócił do nieba, chciał całkowicie przyciągnąć uwagę uczniów. Wiedział, że po jego odejściu ogarnie ich wszystkich poczucie zagubienia, samotności i rozpaczy. Było to coś, czego nie dało się uniknąć i należało się do tego przygotować. Właśnie dlatego Jezus chciał pozostawić w ich sercach obietnicę, która pomogłaby im przetrwać trudne chwile. I teraz odniosę się do nas. Niektórzy z nas nawet teraz mogą cierpieć takie stany. Po prostu przeżywamy takie emocjonalne rozchwiania. Jesteśmy czasami zrozpaczeni, gryzie nas jakaś chandra, jesteśmy przygnębieni. I to nas czasami zżera od środka. Są różne powody. Może to być na przykład osamotnienie, albo możemy doznać jakiegoś odczucia odrzucenia, że jesteśmy niechciani. Być może czujemy się jak człowiek, który jest tylko liczbą w statystykach i nie posiada w dodatku żadnego imienia. Albo może inaczej, to może bardziej obrazowo, to mężczyzn przemówi. Lub czujemy się jak bezużyteczny samochód, który nie posiada silnika. Stoi taka brycha, ale nie ma motoru w środku, nie ma silnika w środku, a więc jest przygnębiony ten samochód. Jest smutny. Ma handrę. Ktoś jeden próbował mi udowodnić, taki człowiek, fanatyk pojazdów, samochodów. To był jego konik, jego hobby. Że samochody mają duszę. Mówi, pastorze, ty musisz wiedzieć, że nawet auta mają duszę. Mówi, jaką duszę? Mają silnik, a nie duszę. Nie, one czują, one wiedzą, kto go prowadzi. Jak siada moja żona, to auto już wie, że to nie ten kierowca, już inaczej jedzie. On ma duszę, on to wszystko czuje. To wszystko czuje. A więc możemy się tak czuć, jak taki samochód bez motoru, bez silnika. Może mamy wrażenie, że nigdzie nie pasujemy. Niedawno oglądałem z dziećmi taki film dla dzieci humorystyczny o tym, jak zebra startowała w wyścigach konnych. A więc może się czujemy jak osioł na warszawskich wyścigach derby. Wszystkie te ogiery, rumaki biegną pięknie. Tam w tym filmie notabene zebra wygrała. To było bardzo ciekawe. Nikomu nie ufasz. Negatywnie oceniasz motywację ludzi wokół siebie. Nie wykorzystujesz nadarzających się okazji. Popełniasz gafy w towarzystwie. Często wykorzystuje taki człowiek przyjaciół do swoich własnych celów. Jest po prostu nieszczęśliwy. Ale to właśnie dla nas, dla takich ludzi, dla takiego człowieka. Jezus mówi, jestem z tobą zawsze. Jestem z tobą zawsze. Chciałbym, abyś był w miejscu, gdzie słowo z tobą, albo inaczej, może powiem tak. Chciałbym, abyśmy może zamienili ten tekst. Jestem z tobą zawsze. I abyśmy wstawili tam nasze imię. Nazywam się Leszek. I dla mnie ten fragment z Biblii brzmi tak: Leszku, jestem zawsze z tobą. Kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, Bóg mówi: będę z tobą aż do końca, aż do skończenia świata. Jestem tym człowiekiem, do którego przyszedł Jezus. I kiedy Jezus przychodzi, daje radość, pokój, wewnętrzne zadowolenie. Zbyt wiele mamy przykładów w tej księdze, żeby w to nie wierzyć. Że kiedy Jezus przyszedł, kiedy Jezus przychodzi, rozrywa łańcuchy przygnębienia, smutku, przynosi radość, wnosi także pasję zwyciężania, bombarduje nasze negatywne myśli myślami dobrymi, pełnymi zwycięstwa. Te myśli zwątpienia zamieniane są w myśli o radości. Usuwa monotonię z naszego chrześcijańskiego życia, gdy Jezus przychodzi. Chrześcijaństwo może stać się monotonne. Potrzebujesz Jezusa. To nie głośniejsza muzyka w kościele i nie lepszy program rozkręci ciebie. To Jezus może nas rozkręcić. To Jezus, a później możemy stworzyć tą atmosferę, możemy stworzyć to miejsce radosne i piękne, kiedy Jezus jest z nami. Potrzebujemy Jezusa, gdy Jezus przychodzi. Charles Spurgeon wierzył w moc radości, dlatego że wierzył w Jezusa. Powiedział kiedyś tak, i mam tu zapisane, że powiedział to dokładnie 24 marca 1895 roku. Powiedział takie słowa do swojego zboru, któremu usługiwał, na kazaniu. W 1985 roku. Święta radość, powiedział, naoliwia koła machiny twojego życia. Święta radość da ci siłę do cudownego życia. Święta radość czyni nas pięknymi oraz sprawia, że mamy wpływ na życie ludzi wokoło nas. Powiedział prawdę. Piękną prawdę. Jest to jak oliwa, jest to jak ten balsam, który tą machinę naszego życia nakręca. Radość Pańska, to co czyni Jezus z naszymi emocjami, to co czyni Bóg w naszym życiu. Kiedy się nawróciliśmy, to byliśmy tak radośni, że ludzie pytali nas, co się z tobą stało. Gdzieś ten Jezus zaniknął. Powiedzmy sobie prawdę. Pierwsza miłość. Jezus tak realny w naszym życiu. Później Pan Jezus stał się takim, no takim będącym obok. No jest Pan Jezus, idziemy do kościoła, Panie Jezu. Jest Pan Jezus, a więc Panie Jezu, tak pomodlimy się teraz przy jedzeniu, Panie Jezu, bo Ty jesteś. Nie, Jezus chce wnosić pasję, radość, entuzjazm do naszego życia. Czyni nas ludźmi rozpalonymi. Amen. Czyli nas ludźmi entuzjastycznymi. On sprawił, że uczniowie natychmiast się rozradowali. Pokój stąpił na nich. Duch Święty tchnął w nich swoją moc i entuzjazm. Później, gdy poszli do Jerozolimy, przewrócili to miasto do góry nogami. Żyli pasją dla Jezusa. Bo kiedy Jezus przychodzi, leczy nasze rozchwiane emocje. Żadnej innej recepty wam nie dam. I niczego innego nie jestem w stanie podać. Jezus. Tylko Jezus. I tylko dla Jezusa. On jest odpowiedzią. I ostatnia myśl. Przyszedł, aby wskazać drogę do nieba. Przyszedł, aby wskazać drogę do nieba. Ewangelia Jana, 14 rozdział, brzmi tak. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot. I nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jezus przyszedł, aby być drogą, aby wskazać na drogę i aby być drogą, aby być życiem, aby być prawdą. I powiem tak. Na koniec. Świat współczesny nie potrzebuje wizerunku Boga, który wisi z rozpartymi ramionami, związanymi nogami, z opuszczoną głową. Jeszcze raz powiem. Świat nie potrzebuje takiego obrazu Boga, takiego wizerunku, który wisi bezradny, z rozpartymi ramionami, ma związane nogi, przebite, opuszczoną głowę. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. To jest wizerunek, który się przedstawia, który wszędzie widzimy. Bóg wielki, wiszący, pokonany, z opuszczoną głową. Tak, umarł, oczywiście. Krzyż nie był klęską, nie był porażką. Ale dziś krzyż jest pusty. Krzyż jest pusty. Nasz Pan powinien być umieszczony na głównej stronie, na okładkach wszystkich najważniejszych czasopism świata. Bo On jest jedyną odpowiedzią. Powinien być w centrum uwagi. On nie jest martwy. Bóg nie umarł. Świat próbuje stworzyć wizerunek Boga, który jest martwy, który umarł, który już nic nie ma do powiedzenia. Bóg jest na tronie. On żyje. Może uczynić wszystko. On jest jedyną drogą do Ojca, do nieba, do życia wiecznego. Ale Kościele, nie myślmy, że to przesłanie, że ta prawda łatwo przeniknie do naszego społeczeństwa, do społeczeństwa współczesnego świata. Nadchodzą czasy trudne, ale my nie możemy się poddać. My nie możemy mówić inaczej. Jezus jest jedyną drogą. Niedawno otrzymałem na Facebooku informację od znajomego chrześcijanina, który otrzymał plik, otrzymał zdjęcie i otrzymał werset biblijny popierający homoseksualizm i dwóch mężczyzn całujących się ze sobą. A więc on poprawił to, mając zdolności informatyczne, przekreślił ten werset i umieścił werset prawdziwy, co Bóg o tym myśli. Czy wiecie, że Facebook wyłączył go i zakazał mu umieszczać jakichkolwiek wpisów? Natychmiast zablokowali jego portal. Tylko tyle zrobił. A więc tamta strona może, chrześcijanin już nie może powiedzieć swojej prawdy, to co on myśli. Za niedługo, jak zaczniemy bronić pozycję małżeństwa, będziemy nacenzurowani. Będą nas potępiać, będą pokazywać palce. Nie myślcie, że żyjemy w super czasach, gdzie będzie się nam łatwo głosiło Ewangelię i tę prawdę przekazywało. Ale Jezus przychodzi, aby być drogą, aby być prawdą. Musimy stać nieustraszeni, gotowi wygłosić to wszędzie i wszystkim. Tu nie chodzi o wypromowanie jakiegoś kościoła. Niektóre kościoły mają taką mentalność, chcą siebie wypromować. A więc większy nacisk kładą na siebie, jakim to są kościołem, jaką to mają strukturę, jaką to mają nazwę, jaki to mają program, jak to wyglądają, jak to się prezentują. Nie, my prezentujemy Jezusa. Nie głosimy żadnego kościoła. Nie chodzi o wypromowanie niczego i nikogo innego, jak Jezusa, który jest prawdą i drogą. Tylko On jest drogą. To musi być w nas. To musi być w naszym życiu. I nie musimy przepraszać nikogo w tym świecie za to, czego On jeszcze nie uczynił. Nie. Ale możemy mówić z odwagą, co On może uczynić. Co On chce uczynić. Co On pragnie uczynić. A więc moja zachęta dziś, ten wielkanocny poranek brzmi: ogłaszajmy to wszem i wobec. Głośmy to wszędzie. Opowiadajmy się za tym, że Jezus jest naszą drogą, prawdą i życiem. Że jest jedynym dostępem do Boga. Że jest jedyną odpowiedzią na wszystkie pytania człowieka. Bo kiedy Jezus przychodzi i człowiek Go poznaje, już nie ma tych dylematów. Już nie musi się zmagać, czy są te związki, czy nie ma tych związków. Jak to wygląda? Czy jest to normalne, czy to nie jest normalne? Zaczynamy widzieć zupełnie wszystko z innej perspektywy, bo Bóg ustanowił pewien porządek. A ten porządek, wszystko wokół nas, świat pragnie go zniszczyć. Pragnie zniszczyć wizerunek Boży. Pragnie powiedzieć, że nie ma takiej opcji, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. A Jezus jest. On powiedział: jestem drogą, prawdą i życiem. Przygotowuje dla nas wspaniałe miejsce. Ale do tego momentu, niż On przyjdzie, tu na ziemi musimy żyć tak, jak Jezus mówi. A kiedy Jezus przychodzi, wskazuje na tą jedną drogę. Powstańmy. Powstańmy, aby podziękować za to Bogu. Powstańmy, aby wyrazić Mu entuzjazm i poprosić Go o siły. Dlatego też modliliśmy się dzisiaj, aby Pan dał nam siłę, aby dał nam siłę duchową, aby dał nam zwycięski taki instynkt postępowania, byśmy się nie bali, gdy Jezus przychodzi. gdy Jezus przychodzi do naszego życia. Halleluja. Niech te myśli będą dzisiaj z nami. Niech będą przez ten okres świąteczny. Wołajmy do Pana. Dziękujmy Mu, że gdy przychodzi, to wyzwala nas z wszelkiego zniewolenia. Dzisiaj możesz powiedzieć Panu, idź precz, wszelkie zniewolenie, wszelka pułapka diabelska od mojego życia. Nie chcę tego, nie chcę tego. Przyszedł, aby uciszyć burze i sztormy. Powiedz, Panie, dziękuję Ci, że uciszasz wszelkie sztormy i burze mojego życia. Powiedz w modlitwie, Panie, dziękuję Ci, że leczysz moje rozchwiane emocje, że mogę być pełen radości i pokoju i że Ty jesteś jedyną drogą wskazującą nam niebo, prawdą i życiem. Panie, dziękujemy Ci. Dziękuję Ci za ten wielkanocny poranek. Dziękuję Ci, że Panie tak mówisz do nas. Dziękuję Ci za Twoje żywe słowo. Dziękuję Ci, Panie, że kształtujesz naszą duchową osobowość, że kształtujesz w nas te pojęcia biblijne, Boże, prawdziwe, których się chcemy trzymać. Panie, dziękujemy Ci, że gdy Ty przychodzisz, to wypierasz wszelkie zniewolenie. Ty rozrywasz łańcuchy wszelkiej niewoli. Modlę się, Panie, aby ktokolwiek był czymkolwiek związany. Panie, niech będzie wolny. Nie będzie wolny od uzależnień. Czy to są jakieś nałogi, Panie? Czy to są leki? Czy to jest uzależnienie od internetu, od komputera? Panie, niech będą rozbite te więzy, bo Ty nie chcesz, abyśmy byli niewolnikami. Ty nie chcesz, abyśmy byli związani, Panie. Dziękuję Ci, że do wolności nas powołałeś i chcesz, abyśmy byli prawdziwie wolnymi, Panie. Dziękujemy Ci, że Ty tą wolność czynisz. Panie, dziękujemy Ci także, że Ty jesteś tym, który ucisza wszelką burzę, wszelki sztorm, wszelkie zawirowania w naszym życiu. Emocjonalne, Panie. Dotykasz nas, gdy lęk przychodzi. Dotykasz nas, Panie, kiedy jesteśmy w jakiś sposób rozchwiani wewnętrzne, przychodzą zwątpienia. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty panujesz nad wszelką burzą i sztormem duchowym w naszym życiu. Dziękujemy Ci także, że Panie leczysz rozchwiane nasze emocje. Dziękujemy Ci, Panie, że gdy Ty przychodzisz, gdy Ty stajesz obok nas, jak stanąłeś obok tych, co szli do Emaus, jak stanąłeś tam w tym pomieszczeniu, gdzie uczniowie zamknięci byli z obawy przed innymi. I Panie, Ty wniosłeś radość, pokój. Ty wniosłeś, Panie, swoją obecnością życie. Panie, tak wierzymy, że gdy przychodzisz do nas, czynisz to samo. I dziękujemy Ci, Panie, że jesteś jedyną drogą do nieba. Ty jesteś jedynym życiem, którego możemy wziąć i być zadowoleni. Ty jesteś jedyną drogą, prawdą i życiem, Panie. Dziękujemy Ci za to przesłanie. Dziękujemy Ci, że jesteś tym, który prowadzi nas do życia wiecznego. Chcemy mocno się Ciebie trzymać, Panie. Chcemy Ci dziękować za to, co Ty czynisz. Jaki jesteś. Jak cudowny jesteś, mój Zbawicielu. Dziękujemy Ci, Panie.